Siostry, bracia, dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło być z wami. Pamiętacie, wiecie, że przyjechałem do Kanady w środę, tydzień temu, na 11 dni. Wyjeżdżając z Polski, a byłem kilka razy już w Stanach Zjednoczonych, w różnych krajach innych Europy, z różną świadomością, z różnym nastawieniem wyjeżdżałem z kraju. Ale teraz, będąc zaproszonym do was i jadąc do Kanady, miałem tylko jedno przeświadczenie. Naprawdę w ogóle nie myślałem w kategoriach turystycznych. Na przykład ciekawie, jak wygląda Kanada. Nigdy w Kanadzie nie byłem. Albo, jak dobrze być w Kanadzie. Zobaczę świat. Może Toronto, jakie, że przecież znane miasto na świecie. Wielkie aglomeracja. Sam to zauważyłem, że jestem pusty, jeśli chodzi o tę sferę. To, co naprawdę mnie wypełniało, to nawet to coś, co ja nie wymyśliłem, nie chciałem, nie planowałem. Po prostu się modliłem o ten wyjazd i Pan dał mi pragnienie być z Kościołem. Stąd jestem bardzo szczęśliwy, będąc z wami te 11 dni. Nie wiem, jak Kanada wygląda. Bo jestem po prostu z wami, jestem z Kościołem, jestem w zborach, jestem u ludzi wierzących, u Polaków. W ogóle nie rozmawiam z Kanadyjczykami. Z Kanadyjczykami na lotnisku rozmawiałem, prawda? Kiedy trzeba było przejść przez bramki. No więc pyta mnie ktoś, po co przyjechałem, nie? No a potem już nie. Jak będę wyjeżdżał, pewnie znowu będę, gdzie ktoś mnie na lotnisku coś pytał. Tyle będę miał kontaktu z Kanadyjczykami. A teraz mam kontakt z Kanadyjczykami, Polakami. Bo już nie jesteście do końca Polakami. Ale cieszę się, że pielęgnujecie polskość. No właśnie, jesteście w jakiejś części Kanadyjczykami, w jakiejś Polakami. A dzisiaj troszeczkę o tym chcę mówić. Pozwólcie, że powiem wam, skąd pochodzę, ok? Miło wspomnieć jakieś polskie miasta. Co sądzicie? Miło? Wymienicie? Niech wam będzie miło, mi też jest miło. Przecież to tyle tysięcy kilometrów stąd. Tam są nasze korzenie. Pochodzę z Wrocławia. No ja wiedziałem. Pochodzę z Wrocławia.
Znamy. Stolica.
Pochodzę z rodziny bardzo religijnej, oddanej Kościołowi katolickiemu. Ja sam byłem wiele lat ministrantem. Otrzymałem dobre religijne wychowanie. Ale będąc młodym chłopakiem, chciałem zostać marynarzem. Stąd wyjechałem do Świnoujścia i to tam, w Świnoujściu, oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Ale wyjeżdżając do Świnoujścia, tęskniłem za Wrocławiem. Kilku chłopaków nas wyjechało z Wrocławia, aby zostać marynarzami. Często mówiliśmy sobie, we Wrocławiu to jest najlepiej. To jest najpiękniejsze miasto. I naprawdę tak mówiliśmy. Najpiękniejsze dziewczyny są we Wrocławiu. Tak mówiliśmy. No, brat się zgadza. Ale do Świnoujścia też przylgnąłem, do tej ziemi szczecińskiej. Choć krótko tam byłem, bo tam po nowonarodzeniu zapadła taka głęboka decyzja, by Bogu służyć. I wszystko przeminęło, po prostu się skończyło. Przestałem chcieć być marynarzem. Wyjechałem do Warszawy. Był to rok 83 i tam w Warszawie podjąłem studia teologiczne. W Warszawie mieszkałem 5 lat. Tyle trwały moje studia. I znowu, będąc w Warszawie, troszeczkę tęskniłem za ziemią szczecińską, za Świnoujściem, za Szczecinem, troszkę za żeglugą. Już tak w tle miałem Wrocław. Już tak w tle już był Wrocław. Natomiast kiedy miałem wyjeżdżać z Warszawy w roku 88, ciężko mi było. Poczułem, że Warszawa jest moim miejscem. Ale Pan poprowadził mnie i moją żonę, ożeniłem się podczas studiów, do służby. I oto wyjechaliśmy do Małopolski, na krakowską ziemię. Dokładnie powstawał zbór, była grupa osób, która dojeżdżała do zboru w Krakowie, a mieszkali w Skawinie i w najbliższych okolicach, wioskach okolicznych. Skawina jest miastem 25-tysięcznym, graniczącym z Krakowem. Jest bardzo blisko z rynku w Skawinie, a koło rynku mieliśmy w konsekwencji naszą kaplicę, do rynku głównego w Krakowie, czyli do sukiennic, albo na Wawel, który jest obok przecież rynku, jak pamiętacie, jest zaledwie 15 kilometrów. I tak na tej ziemi małopolskiej rozpoczynaliśmy samodzielną służbę, chociaż byliśmy zaangażowani w służbę od samego początku, od naszego nowonarodzenia. I będąc tam, w Małopolsce, tęskniłem bardziej za Warszawą. W nieco dalszym tle była ziemia szczecińska, a już całkiem gdzieś w tle Wrocław. I tak Bóg pokierował, nie przedłużając tej mojej historii, że błogosławił nas w tej służbie pastorskiej. Zbór się rozwijał, dał nam Pan łaskę wybudować ładną kaplicę z całym zapleczem. W roku 93 otworzyłem seminarium biblijne w Krakowie. Prowadziłem to seminarium do 2004 roku, czyli do momentu, kiedy zostałem powołany do służby w Warszawie. Ale mijały lata tam, na tej ziemi krakowskiej, myśmy się czuli Krakusami, poczuliśmy się Krakusami. Ta tęsknota za Warszawą w pewnym momencie minęła. Tam żeśmy mieli swoje miejsce. I znowu muszę powiedzieć, wszystko w coraz dalszym było tle. Ale kiedy w 2004 dostaliśmy powołanie do służby w Warszawie i przeprowadziliśmy się do Warszawy, właściwie do miejsca, które żeśmy opuścili, za którym żeśmy kiedyś tęsknili, nie chcieliśmy opuszczać tego miejsca, to wydarzyła się rzecz taka, oto i to nie jeden raz. Wiele osób mówiło mi: po tobie widać, że jesteś z Krakowa. Po tobie widać, że jesteś z Krakowa. Mówiłem: nie, gdzie tam widać, że jestem z Krakowa. Ale to się powtarzało. Ludzie mówili: ty jesteś z Warszawy? Ja mówię: no tak, mieszkam w Warszawie. Ale chyba nie od dawna. No nie, mówiłem, rok temu żeśmy się sprowadzili, albo mówiłem, 3 lata temu żeśmy się sprowadzili. A ludzie: tak, bo widać, że ty jesteś inny. Ja mówię: no z Krakowa. No tak, z Krakowa. Zresztą moi przyjaciele w Warszawie do dzisiaj dokuczają mi, że po Warszawie jeżdżę samochodem jak kierowca z Krakowa, nie jak z Warszawy. Warszawiacy w sposób szaleńczy jeżdżą. Zupełnie inna atmosfera jest w mieście, w pewien sposób jakaś atmosfera wśród ludzi, wszystkich ludzi. Wyobraźcie sobie, że po kilku miesiącach, kiedy pojechaliśmy samochodem do Krakowa z żoną, to w pewnym momencie żona mówi do mnie: Piotr, to nie jest Warszawa. Jak ty jeździsz? Wtedy zastanowiłem się, czyżbym ja już się upodabniał do warszawiaków? Warszawiacy mówią, że do nich nie jestem podobny, że jestem z Krakowa. Tutaj już zaczynają mi mówić, że jestem podobny do warszawiaków. A dlaczego w ogóle o tym mówię? Nie tylko dlatego, żeby wspomnieć polskie miasta, by wam się miło zrobiło, ale dlatego, żeby na wstępie zauważyć, iż człowiek w swej mentalności dostosowuje się do regionów, a regiony mają swoją mentalność. Otóż inaczej jest na Dolnym Śląsku, rzeczywiście. Inaczej jest w zachodniej Polsce na północy. Inaczej jest w Warszawie, jeszcze inaczej jest w Małopolsce. Dowód, proszę uprzejmie. Ostatnio były wybory. Te różne rejony inaczej też głosują. Podobnie, odwrotnie. Oto pewne rejony mają swoją charakterystykę, swoją mentalność. Mówi się o Ślązakach, nie mieszkałem nigdy na Śląsku, o Ślązakach, że to takie równe chłopaki. Potrafią żartować, gościnni szczególnie. Rejony mają swoją mentalność. Zauważyłem, że jesteście Polakami w Kanadzie, Kanadyjczykami z Polski. W części Kanadyjczycy, w części Polacy. Już nie macie mentalności polskiej, a dalej idąc regionalnej, prawda? Tej regionalnej polskiej. Można mówić polskiej w ogóle już w waszym przypadku. A i to nie, bo ona już się zmieszała z kanadyjską, a przecież nie z kanadyjską, tylko z tą mentalnością Ontario, a ktoś powie i jeszcze nie z Ontario, tylko z Toronto. Tak czy nie?
Górale chyba nie zatracili swojej.
Górale, czy ci nie żal, tak? Tak, tak, bo oni są wyjątkowymi patriotami. Fakty są takie. Fakty są takie, jak mówi przysłowie. Takim się stajesz, z kim przystajesz. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Ponieważ byłem we Wrocławiu, czułem się wrocławianinem. Gdy byłem w Szczecinie, zacząłem nabierać tych cech i tej atmosfery, dostosowywałem się. Szybko, jako chłopak, się dostosowywałem. Znalazłem się w Warszawie. Poczułem to miejsce. Przez długi czas byłem na ziemi krakowskiej. Stąd długo pewnie będę jeszcze postrzegany jako nie swój w Warszawie, tylko jako Krakus. I będę nosił pewne cząstki w sobie tej mentalności południowej. Jaką mentalność każdy z nas nosi? Kim mentalnie my jesteśmy? Krakusem jestem? Człowiekiem z Toronto jesteś? Nie wiem, jak to się odmienia. Torontończykiem?
Torontończykiem
jesteś? Orantończykiem? Torontończykiem jesteś? Mississagińczykiem?
Tak. My jesteśmy z Mississagi.
Prawda? Kim mentalnie jesteś?
Jesteśmy.
To jest ważne pytanie. Kim mentalnie jesteś? Polakiem. Kim mentalnie jesteś?
Ja się czuję Polakiem. Polką.
Dzieckiem Bożym.
Dzieckiem Bożym. Brat za kamery. Próbuję sprowadzić naszą rozmowę na takie głębokie tory. Dziękujemy, bracie. Mam nadzieję, że się nie zaniepokoiłeś, że cała grupa będzie o Polsce.
Patriotyczny.
Temat patriotyczny.
Jaką masz mentalność? To jest ważne pytanie. Jaką ja mam mentalność? Kogo we mnie ludzie rozpoznają? Warszawiaka? Mówi się warszawiacy cwaniacy. Słyszeliście to?
No.
Kogo we mnie ludzie rozpoznają? Warszawiaka? Krakusa? Krakowskim targiem. Słyszeliście to? Polskie powiedzenie? Krakowskim targiem. Pół na pół, nie? Kim jestem? Jaka jest moja mentalność? Jak ludzie na mnie patrzą? Co widzą? Co słyszą? Co emanuje? Co emanuje? Pan Jezus powiedział kiedyś, gdy rozsyłał uczniów po dwóch do wiosek, do miast, aby szli i zwiastowali słowo. Powiedział do nich tak. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, to mówcie, pokój temu domowi. Pamiętacie to, prawda? Jeśli tam jest syn pokoju, to pokój wasz stąpi na to miejsce. Jeśli nie, to pokój wróci do was. Bardzo, bardzo ciekawa myśl, bardzo głęboka. Bardzo głęboka. Wcale nie chodzi o to, że mówiąc pokój temu domowi, właściwie mówimy dzień dobry. Bo też w istocie, gdy mówimy dzień dobry, nie chodzi o dzień dobry, o grzeczność, tylko o życzenie, żeby ten dzień był dobry. Ale życzenie, ktoś powie, słów wiele, a rzeczywistość się nie zmienia, prawda? Podobnie Pan Jezus mówi, mówcie, pokój temu domowi, no, słów wiele, a rzeczywistość? Panu Jezusowi w ogóle nie chodziło o słowa. W tym posłaniu nie chodziło w ogóle o słowa, ale o rzeczywistość. Z tym wypowiedzianym słowem, pokój temu domowi, ma się udzielić pokój. Nie dlatego, że słowa są magiczne i zaklinają rzeczywistość. Oto pokój ma się udzielić, gdyż oni są wypełnieni pokojem. Pokój wchodzi do tego domu. I go wypełnia. Nie dlatego, że mówią pokój temu domowi. Pokój wchodzi w to pomieszczenie. Specyficzna rzeczywistość, która towarzyszy człowiekowi. On jest specyficzny. On jest szczególny. Człowiek pokoju. Emanujący pokojem, rozsiewający. Tchnący pokojem. To miał na uwadze Pan Jezus. I mówi, ten pokój, który jest w was, spocznie na tym domu, na tych synach mieszkających w tym domu. A jeśli ten dom będzie niegodny, ci synowie, ci gospodarze będą niegodni, to pokój wróci do was, a wy pójdziecie dalej. To jest to, co emanuje. Dzisiaj to rozważanie i ten temat nazwałem mentalność Ducha Świętego. Zadałem pytanie, jaka jest nasza mentalność? Kim my mentalnie jesteśmy? Jaka jest nasza mentalność? Co w nas ludzie rozpoznają, patrząc na nas, dotykając nas, no, będąc z nami? A dlaczego mentalność Ducha Świętego? Ten tytuł tak brzmi. Ponieważ właśnie o tym chcę mówić. Bo na próżno, zrozumiałem po latach, że na próżno mówić o człowieku, jeśli Najpierw głęboko, głęboko nie wiemy, kim jest Duch Święty. I teraz w sposób szczególny chcę mówić, zawężając o Duchu Świętym, powiedzieć o Jego mentalności. Jeżeli we mnie można rozpoznać może warszawiaka. Mam nadzieję, że nie. Krakusa, no też. No Polaka. To też jest wyzwanie. Polaka. Jesteście gotowi na twardy dowcip o Polaku? Tak? Tak naprawdę? Okay.
Na
100%. Na 100%? Dobra. Aha, może słyszeliście. To proszę powiedzieć, że słyszeliście. Dobrze? Czybym nie opowiadał niepotrzebnie. Otóż Polak umarł i poszedł do piekła. I będąc w piekle, diabeł go przywitał. Proszę pana, proszę. Już pana zaprowadzę do miejsca, gdzie pan będzie. I tak idą sobie alejką. A po jednej i po drugiej stronie są takie wielkie kadzie. Takie potężne. Takie wielkie, że aż na drabinie diabły stoją. Na drabinie z widłami. I w tej kadzi, pod tą kadzią ogień się pali, a w tej kadzi smoła. I tam są ludzie. I tak się męczą w tej smole. Nie słyszeliście tego?
Nie.
I tak się męczą w tej smole. Strasznie się tam męczą. I chcą oczywiście uciekać z tej kadzi. No bo tam gorąco. Męczą się. Ale żeby nie uciekali, to diabły są na drabinach. Z widłami. Tak, tych ludzi. To takie piekło straszne. I ten człowiek idzie tam, widzi tutaj tą kadzi. Ten tragizm, nie? I tu już nie może oddychać, już wie, co go czeka, nie? Już drży coraz bardziej. I idzie, a patrzy, jest kadź. Nie ma żadnej drabiny. Diabła żadnego, który by tam popychał, prawda, tych ludzi, żeby nie uciekali. Nikt tam głowy nie wystawia. I taki zmieszany, bo w ogóle nie wie, co powiedzieć w tej całej strasznej sytuacji. Przepraszam. Tu jeszcze nikogo nie ma. A diabeł mówi, nie, są. Są. I nikt nie ucieka. A diabeł na to, bo to są Niemcy. Usłyszeli, siedzieć. Nie uciekać? Nie uciekać. Idą dalej i znowu jest kać. Nie widać, żeby ktoś wyłaził, uciekał. Diabłów nie ma na drabinie. No to ten, taki wiecie, przestraszony Polak mówi, przepraszam, tutaj to rozumiem, też Niemcy. A diabeł na to, nie. Tutaj Polacy. Polacy. I nie pilnujecie ich, żeby nie uciekli. Oni nie chcą uciekać. Polacy. W głowie się nie mieści. Żeby się dzieli. A diabeł mówi, nie. Oni chcą uciekać bardziej niż kogokolwiek. Ale ich nie musimy pilnować. Bo jeśli tylko któryś chce uciec, to pozostali go za nogi ściągają.
Dobrze.
Ale to na waszą odpowiedzialność odpowiedziałam. Powiedzieliście, że jesteście gotowi na 100% usłyszeć brutalny dowcip. Tak czy nie?
Prawda.
Drodzy, a teraz już pozostawiając żarty, bo o każdym narodzie można, o przywarach narodowych mówić w przypadku każdego narodu. To pozostawiając żarty z boku, powtórzę raz jeszcze pytanie. Kim mentalnie jestem? Co we mnie można widzieć? I o tym powiemy na koniec, natomiast na początek czy w trakcie. To, o czym chcę naprawdę mówić, to o Duchu Świętym, o Jego mentalności. O Jego mentalności. Mentalność, co to jest mentalność? Wybaczcie, że ja sobie tutaj podglądam, ale ja zawsze się przygotowuję, czy to do kazania, czy to do grupy domowej, czy do wykładów. piszę sobie, modlę się zawsze o słowo. To nie jest techniczne, to jest z modlitwą, ale z powodu mojego przygotowania właśnie tak to jest. Słownik języka polskiego tak mówi o słowie mentalność. Charakterystyczny sposób myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości. Charakterystyczny sposób myślenia i odnoszenia się do rzeczywistości. To właśnie dlatego mówi się, ten jest taki, ten stąd, ten tamten, ten Polak, tamten Niemiec. Specyficznie myśli. I w związku z tym, że specyficznie myśli, tak odnosi się do rzeczywistości. Tak wpływa na rzeczywistość. Oddziaływuje na rzeczywistość. To się bierze z mentalności. Ze sposobu charakterystycznego dla tej osoby, dla tej grupy myślenia. Tam są określone zasady i wartości w tym myśleniu. One wpływają na nasze zachowania. Te wartości, te sposoby myślenia wpływają na nasze zachowania na co dzień. No, powiemy, są jak gdyby podświadome, bezwiednie. Bezwiednie to czynimy, bo tacy jesteśmy. Taką mamy mentalność. Pan Jezus powiedział, i to jest zapisane w Ewangelii według świętego Mateusza w rozdziale 12. Zasadźcie dobre drzewo, to i owoc będzie dobry. Albo zasadźcie drzewo złe, to i owoc będzie zły. Albowiem z owocu poznaje się drzewo. No i oczywiście, że tak. Byłem na chwilę dzisiaj przed grupą u Marka i u jego żony. I Marek mówi, zobacz, ile mam owoców. My to sobie z żoną i dziećmi co chwilę robimy dużo soku. Kupiłem sokowirówkę. Napijesz się? Ja mówię, tak, napiję się. Oczywiście widziałem, jakie owoce tam wkłada. Ale chcę wam powiedzieć, że gdybym nie widział tych owoców, tylko w szklance, w kubku, gdyby dał mi ten sok, gdybym go pił, to bezbłędnie powiedziałbym, jaki to jest sok. Sądzicie, że powiedziałbym, czy nie? Powiedziałbym. A co dopiero, kiedy widziałem, co on tam wkłada. No wkładał tam jabłka. Mogę śmiało powiedzieć, skąd wziął te jabłka. No kupił pewnie. No ale ten, który sprzedawał w procesie, w konsekwencji ktoś zerwał te jabłka z jabłoni, tak czy nie? Nie z gruszy. Nie ze śliwy, tylko z jabłoni. Jabłoń rodzi jabłka. A tak a propos, pewien mieszczuch, mój przyjaciel, powiedział mi, a ja mu wierzę, i on nie kłamie. Mówi, Piotr, to trudno uwierzyć. Ale ja miałem 18 lat i dopiero mając 18 lat zrozumiałem, że masło powstaje z mleka, czyli ze śmietany. Śmietana z mleka, w konsekwencji masło jest ze śmietany, czyli z mleka. Do 18 roku życia był przekonany, że z masłem jest jak z mięsem. Żeby było masło, trzeba zabić krowę. Wychowywał się w mieście kompletnie. Kompletnie nie zdawał sobie z tego sprawy. Aż trudno uwierzyć. Dobrze, ale tak czy owak, masło jest od krowy, tak czy nie? No właśnie. I teraz jeśli nie wiemy, że z mleka, tylko od krowy...
Żywej krowy.
No, jeśli od krowy. No właśnie, to stąd ta pomyłka. No tak, ale masło jest od krowy. A jabłka z jabłoni, prawda? To jest takie dla nas, takie banalne wręcz, takie oczywiste. Czy Pan Jezus banalne rzeczy mówił? Oczywiste, czyli nic nowego, lecz absolutnie Pan Jezus mówił wszystko nowe, wszystko mocne, głębokie. Choć pozornie wydaje się banalne. Ta głębia tkwi w tej prawdzie, która z tego przykładu, z tego obrazu przenosi się na ludzkie życie. Pan Jezus nie mówi o jabłoni, o maśle. To są tylko obrazy. Pan Jezus mówi o człowieku. O tym, co się dzieje w jego życiu. Zasadźcie dobre drzewo, będzie dobry owoc. Po owocu rozpoznaje się drzewo, jego gatunek, jego mentalność. Tak to drzewo oddziaływuje na zewnątrz. Ci, co na zewnątrz, mogą napić się tego soku. Sok jest zdrowy. Marek mówi, nie, no my pijemy. Też cytryny sobie robię, już doszedłem do 4 cytryn. Rano już 4 cytryny, bo to jest zdrowe, oczyszczające. Fantastycznie, świetnie. To o tym Pan Jezus mówi. Drzewo rodzi owoc, a to oddziaływuje na rzeczywistość, zmieniając rzeczywistość, wnosząc zdrowie w rzeczywistość. Pamiętacie? Wspomniałem Pana Jezusa, który mówi, a gdy wejdziecie do domu, niech pokój wasz spocznie na tym domu. Pan Jezus dodaje, mówiąc o tym drzewie dobrym i drzewie złym, takie oto słowa. Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy. I znowu, taka oczywista rzecz, nie? Taka banalna, no. Co w tym szczególnego? Nawet nic ciekawego, powiemy. Ale już wprost Pan Jezus mówi, dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca. Po tym, co wydobywa, można poznać ten skarbiec. Czyli widząc to, co jest tu na zewnątrz, to, co jest wyciągnięte ze skarbca, możemy powiedzieć coś o skarbcu. Możemy powiedzieć coś o skarbcu. Mamy wyciągać to, co szlachetne. To, co szlachetne. Po tym, co szlachetne, rozpoznaje się źródło. Ale co to jest to drzewo? Co to jest ten skarbiec? Co to jest drzewo? Co to jest skarbiec? Kto z kim przystaje, takim się staje. Kto z kim przystaje, takim się staje. Z kim ja zacząłem przystawać? Z kim się zacząłem zadawać? Zadawałem się z krakusami. Widać, że się do nich upodobniłem. Bezwiednie. No, ktoś powie bezwiednie, no nie bezwiednie. Tam jest tajemnica. Nad tym procesem nie panowałem, nie do końca sobie zdawałem sprawy z niego, a jednak on następował, bo miałem ścisły kontakt z tymi ludźmi, bo z nimi żyłem. Na co dzień. Oni do mnie mówili w specyficzny sposób. Ja zatem odpowiadałem, żeby oni mnie rozumieli, w konsekwencji, podświadomie, zaczynam myśleć jak oni. Zachowywać się jak oni. Podświadomie każdy człowiek chce być uznany za tak zwanego swojego. Swojego. To jest podświadome. Próbujemy przylgnąć do danej grupy. Szczególnie widzimy to po młodzieży. Jak dzieci nasze, czy młodzież się zmienia pod wpływem środowiska. To dotyczy każdego z nas. Kto z kim przystaje, takim się staje. Jaka jest moja mentalność? Pan Jezus mówi mi, mówiąc o tych oczywistych rzeczach, o drzewie, o owocach, o skarbcu, o szlachetnych rzeczach wyciąganych z tego skarbca. Mówi, że jest drzewo, które które wydaje owoc, jest skarbiec, z którego się wyciąga szlachetna rzecz. Nie można mieć owocu bez drzewa. Nie można mieć szlachetnej rzeczy, prawdziwie szlachetnej rzeczy, bez z tego źródła, bez skarbca, z którego się to wyciągnie. Nie można mieć masła bez krowy. Wszystko ma swoje źródło. Mentalność Ducha Świętego. Jeśli potrafię się zmieniać na Krakusa, a dzisiaj ludzie z Krakowa zaczynają mówić: Piotr, ty jaki jesteś inny. Oj, tak szkoda. Taki byłeś nasz. Teraz już widać. No jak widać? A to już tylko po ludzku. A tak naprawdę, kim jest Piotr? Kim jest Piotr? To pytanie już zadałem kilka razy i jeszcze zadam kilka razy. Kim jesteś? Z kim się zadajesz? Jaka jest mentalność tej osoby, z którą się zadajesz? Zacząłem się zadawać z Duchem Świętym. To On, Duch Święty, zamieszkał we mnie. Kto jest tak blisko mnie jak Duch Święty? Kto jest tak blisko mnie? Kiedyś, przygotowując kazanie na Boże Narodzenie, czyli w grudniu, na pierwszy dzień świąt, modliłem się, chodziłem, modliłem się. Tyle kazań zostało powiedzianych już w święta. Wszyscy już ludzie, wszystko wiedzą ludzie. Prawda? Tyle kazań, co ja się będę powtarzał, mówię: Panie, ale nie chcę też być oryginalny. Ja po prostu chcę powiedzieć coś, co jest niezwykle ważne. Co chcesz w okresie świąt, w pierwszy dzień świąt powiedzieć do ludzi? I przyszło do mnie przekonanie, głębokie przekonanie, co mam głosić. I głosiłem w oparciu o to słowo, które mówi, że Maria była brzemienna. Że Maria była brzemienna. Bo czytając, rozważając, nagle to mnie dotknęło i zobaczyłem, że mam mówić o tym, że dla nas chrześcijan nikt nie jest tak bliski i nie może być bardziej bliski z otaczających nas osób, jak ta jedna szczególna osoba, która jest w nas. Tak jak dla Marii nikt nie był tak bliski i nigdy później nie był tak bliski, jak wtedy, gdy była brzemienna. Nasz Pan w niej. Wręcz jedność stworzona. Wspólnota życia. Wspólnota życia. Wspólnota ciała. Wspólnota organizmu. Wspólnota myśli. Małe dziecko, które jest w łonie swojej mamy, choć jeszcze nie myśli, jeszcze nie rozumie, odczuwa całe jej życie, jej emocje, napięcia, radości, tragedie, stresy. Ba, odżywianie ma wpływ, to wszystko wiemy, prawda? Nie muszę tego rozwijać. Oto tak Bóg postanowił, tak nasz wszechmogący Ojciec wspaniały postanowił, żebyśmy taką jedność tworzyli. Jedność i nie ma bliższej. To jest jedność organizmu, jedność ciała. To dlatego Duch Święty zamieszkał w nas. W nas. Od tego momentu każdy z nas zadaje się, przystaje z Duchem Świętym. Z ludzi najbliższa jest mi moja żona. Potem syn, synowa, wnuczka, mam malutką wnuczkę. Ale nawet moja żona, którą kocham najbardziej, nie może być mi bliższa. Po prostu Tak to Bóg stworzył. Pamiętacie pierwsze przykazanie, pierwsze z 10? Jak brzmi? Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Tak myślimy w różny sposób, co to słowo znaczy. A ono po prostu znaczy zjednoczenie. Zjednoczenie z Bogiem. Ale to zjednoczenie dokonuje się i dokonało się w wielkiej łasce i w dziele Pana Jezusa. I w tej obietnicy, która się wypełniła. Nie pozostawię was sierotami. Przyjdę do was. I to się dokonało. Dokonało się wtedy po raz pierwszy dla ludzkości. Oto w osobie Ducha Świętego Bóg znalazł swoje mieszkanie w ludzie swoim. Mówimy często pośród ludu swojego. Pośród to jest tylko wtedy, gdy my jako Kościół teraz tak jesteśmy razem i istotnie Pan jest pośród nas, bo jest w nas. Bo jest w nas. Ale w każdym z nas osobno. I tylko pośród nas, w tym sensie, że w każdym z nas. Immanuel. Narodzi się wam dzieci i dacie mu imię Immanuel. Prorok Izajasz prorokował. A kiedy Pan Jezus się narodził, już było wszystko jasne. Nadadzą mu imię Immanuel. Co się wykłada? Bóg z nami. Z nami nie gdzieś z nami, gdzieś około nas, gdzieś tak generalnie z nami. To jest ta szczególna jedność, tak jak jedność Marii z Panem Jezusem. Nigdy tak blisko później już nie był Pan Jezus Marii, jak wtedy. Mentalność Ducha Świętego. Jaka ona jest? Bo ja jestem z Nim najbliżej i Ty, siostro, bracie, jesteś z Nim najbliżej. Choć ludzie nas otaczają. Torontończycy was otaczają. Czasami ktoś z Polski przyjedzie i zamiesza. Mentalnie. Bez względu na to, kto nas otacza, nawet w naszych domach nasi najbliżsi nas otaczają. A potem już coraz szersze kręgi, prawda? W tym krąg kościelny. To jednak jest ta osoba, która jest najbliższa. Czy jestem mentalnie podobny do niej? Jeśli tak, to po czym to rozpoznać? Najpierw muszę ją poznać. Jaka jest jej mentalność? Jaka jest mentalność za tym Ducha Świętego? Jak rozpoznamy go? Jak go widać? Według zasady, którą powiedział Pan Jezus, po owocach. Czy wiecie, że Pan się nie boi? Jutro na wykładach będę mówił o charyzmatach, a więc o darach Ducha Świętego ze szczególnym uwzględnieniem daru proroctwa. Ale w ramach daru proroctwa będę szczególnie rozwijał temat rozsądzania proroctw, bo ta sprawa nie tylko jest niezwykle ważna, ale potrafi być kontrowersyjna. I warto o tym mówić. Warto być dojrzałym. No ale to, co jutro, to jutro. A dzisiaj? Pan chce i się nie boi, mówiąc do nas, rozpoznawajcie mnie po moich owocach. Będą wam mówić, Chrystus jest tam, Chrystus jest tam. Znacie też to słowo? Spokojnie. Rozpoznawajcie. Jest natura. Jest ta mentalność Ducha Świętego. Da się rozpoznać. Wielu będzie fałszywych nauczycieli. Nawet diabeł będzie przybierał postać anioła światłości. Różnie to będzie. Ale wy możecie rozpoznać po owocach, po mentalności. Oto Ducha Świętego rozpoznaje się po jego owocach. Jakie są jego owoce? Zwykle, gdy z listu do Galacjan z 5 rozdziału czytamy sobie lub z kazalnicy też słyszymy, bo ja sam słyszałem wspaniałe, poruszające kazania, to jednak na ogół mówimy o owocach Ducha Świętego w kontekście takim, że to mają być nasze owoce, prawda? Czyli my mamy wydawać te owoce. My mamy wydawać te owoce. Tak jest napisane. Owocem zaś Ducha jest miłość. Znacie to, prawda? Co dalej jest? Radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takie nie ma zakonu. Ale oto owoce. Są to owoce Ducha Świętego. To jest Jego mentalność, to jest Jego owoc. To jest to, co... To jest Jego sposób myślenia i kontaktowania się z rzeczywistością. To jest definicja mentalności. Charakterystyczny sposób myślenia i kontaktowania się z rzeczywistością, oddziaływania na rzeczywistość. To jest mentalność. To jest mentalność Ducha Świętego. To jest On ma mentalność miłości. Myślenie jest powodowane miłością. Nacechowane miłością. Rodzące pokój. Mówiliśmy o pokoju. Cierpliwość. Cierpliwość. To jest charakterystyczne działanie na zewnątrz. Duch Święty jest cierpliwy zatem. On jest cierpliwy. On emanuje pokojem. On... No właśnie. Skoro pokojem emanuje, to się nie wścieka, jak kierowcy w Warszawie. Ktoś was prowadził samochód po Warszawie? Okej, to nie straciliście wiele. Przede wszystkim często się trąbi. No bo już trzeba jechać, no już żółte, no i żółte i ty nie ruszasz. Nie? Ty nie ruszasz, ty tam taki. Ty nie ruszasz. Albo gdzie ty się chcesz to włączyć mi tu? Ty mi... W Warszawie jeździ się tak na pół wymuszając. Naprawdę, bo nie zmienisz pasa, bo nie włączysz się do ruchu. Musisz tak i to trzeba się naumieć. Na początku ludzie tego nie potrafią. Ja też nie potrafiłem na początku. Stałem i mogę sobie stać. Taki jest styl, to jest mentalność. Ale częścią tej mentalności jest... No co? Nerwowość, nie? Nerwowość. Więc brak cierpliwości. Brak cierpliwości. No i w konsekwencji brak uprzejmości, tak czy nie? A Duch Święty jest uprzejmy. Czytamy, jest uprzejmy. Duch Święty nie naciska na klakson. My myślimy, że Duch Święty to taki, taka osoba, która bierze siekierkę i tak choć jak patrzy, żeby tak ciachnąć, tak wyciąć. Wyciąć, powycinę. No i klakson, i na klakson, i na klakson. I on nie potrafi. Ta osoba, to jest osoba, on nie potrafi inaczej. On tylko uprzejmie. Mówi się o Duchu Świętym, że jest dżentelmenem. To takie amerykańskie stwierdzenie.
Tak. Amerykanie
nic nie wiedzą o tym temat. Że zatem jest łagodny. Łagodny w obejściu. Łagodno w obejściu. My mężczyźni to tego nie rozumiemy, ale kobiety doskonale. Kobiety doskonale to rozumieją. My mniej, ale my też oczywiście. Nie jesteśmy tacy gruboskórni. Myślenie w kategoriach dobra. Wierności. Łagodności. Wstrzemięźliwości. Potrafi się opanować. Dodam. Ponieważ ma taką mentalność, to się nawet nie wkurza. To się nie wkurza. Mentalność, specyficzny sposób myślenia i kontaktu z rzeczywistością. Przeczytajmy jeszcze ten piękny tekst, który również nie czytamy zwykle kiedy myślimy o Duchu Świętym. Czytamy ten tekst, kiedy myślimy na przykład o małżeństwie. I słusznie, bo to jest piękny tekst, czyli hymno miłości z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 13. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie stawia na swoim. Nie unosi się, nie myśli nic złego, nie wietrzy nic złego. Nie cieszy się, że się komuś noga powinęła. Z niesprawiedliwości się nie cieszy. Raduje się z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy. Wszystkiego się spodziewa. Powiemy, to jest idealna miłość. I w kontekście miłości to rozważamy, przenosząc na nasz ludzki grunt. A to jest mowa o Duchu Świętym. To jest mentalność. Mentalność tej osoby. Taki jest Duch Święty. Taki jest Duch Święty. Tak myśli, tak reaguje. Tak reaguje. Wszystkiemu wierzy. Pozwólcie, że zatrzymam się na tym stwierdzeniu, tej jego mentalności. Czy wiecie, że on wierzy? On wierzy. On zaufał. On wierzy każdemu z nas. I pomimo tego, że potrafimy zawodzić, to ciągle wierzy. On w nas uwierzył i wierzy. On nam zaufał i ufa, Nawet wtedy, kiedy my zawodzimy, on ciągle się nie wycofuje. On się nie wycofuje, bo to jest mentalność. To jest mentalność. Nie umie się wycofać. Nie umie się wycofać. On ufa po prostu. To jest mentalność ufania. On zaufał. On zaufał swojemu przyjacielowi. Pan Jezus mówi, nie nazywam was. Nie nazywam was już sługami, lecz przyjaciółmi. Pamiętacie, gdy podszedł w ogrodzie Getsemani do Pana Jezusa kto? I złożył pocałunek? Tak, on podszedł, złożył pocałunek. Obłudny. Jakże straszliwie dwulicowy. Obłudny. A pamiętacie, co Pan Jezus do niego powiedział? Przyjacielu. Myślicie, że Pan Jezus tak... Nie umie inaczej. To jest mentalność. To jest mentalność. Nawet w chwili zdrady. Taki jest nasz Bóg. Mentalność Ducha Świętego. On nam wierzy. Ale ja z Nim przystaję. On ze mną przystaje, tak czy nie? Ja z Nim przystaję, On ze mną przystaje. Teraz powiem w liczbie mnogiej. On z nami przystaje, my z Nim przystajemy. Ale ilekroć Ewangelia o tym mówi, w ogóle gdy Ewangelia mówi o rzeczach duchowych, to nawet używając tej liczby mnogiej, zawsze tam jest to osobiste skierowanie. Zawsze możemy mówić w sposób ogólny o społeczności, tylko w kontekście osobistej relacji. A zatem tak, to ja przystaję. On ze mną przystaje. I to nie jest egoizm. To jest ta czysta prawda. I dopiero ponieważ ja i ty, to powiemy, my przystajemy. No nie? Ale już nie powiemy oni. Oni. Bo w ogóle myślenie w kategoriach oni jest niewłaściwe. Bo to już nie jest mentalność Ducha Świętego. Duch Święty nie myśli w kategoriach oni. On, On jest zjednoczony ze swoim ludem. Z tymi, których miłuje, z którymi jest po prostu. W których jest i pośród których jest. On nie mówi nigdy na nas oni. On zawsze powie my. To tak jak w małżeństwie. Wiele razy też mogłem do małżeństw przemawiać, mówiąc: wyeliminujcie ze swojego słownika kilka słów. Od proste słowo, zaskakujące. On. Ona. Ze szczególnym jeszcze akcentem. Ona. Już z dodatkiem. To ona. Jego. Jej. Prawda?
Twoje.
Twoje. Moje.
Twoja mama.
My. Nasze. My, nasze. To jest tajemnica jedności. A to jest, ale mentalnością Ducha Świętego jest właśnie to. Nie mówi oni, ich. Mówi nasze, my. My. Jest wierny. To jest jego mentalność, inaczej nie może. I tak oddziaływuje. Tak oddziaływuje. On się z nami zadał. Zadał. No i tutaj wbije taki klin. No bo się z nami zadał, to powinien się do nas upodobnić. Powinien się do nas upodobnić. Bo to jest logiczne i naturalne. Że jeśli ktoś się zadaje z krakusami, to co? Staje się podobny do krakusów. Jeśli ktoś się zadaje ze Szkotami, to mentalnie do Szkotów. No, wybaczcie im, Szkoci. No to dobra. Do Niemców, to do Niemców. No i do Polaków, tych skardzi takiej. To... Bo to jest takie naturalne. Jeśli się ktoś zadaje, to powinien się upodobnić, tak czy nie? I chcę powiedzieć, że to nie jest takie śmieszne. Naturalną tendencją w każdej grupie społecznej, a Kościół jest grupą społeczną, jest podświadome oczekiwanie, że ktoś upodabnia się do tej grupy. Staje się jak ta grupa. Podobny do tej grupy. Zaczyna myśleć, jak ta grupa upodabnia się do tej grupy. Każdy z osobna, każdy z nas, to jest coś w naszej psychice, zatem za naszej duszy. Chociaż mogę powiedzieć już bardzo skracając tę myśl. Z powodu grzechu, który jest w nas, z powodu egoizmu. W kontaktach, znaczy chcemy, żeby on mi ulegał, czy on się upodabniał do mnie, tak czy nie? To Marek ma być do mnie podobny. Aż się dziwię, że się nie staje podobny.
To zależy tego, do kogo przychodzi.
No właśnie. Ja tak powiedziałem, bo nie chciałem powiedzieć o twojej żonie, że ona się dziwi, że ty jeszcze... Tyle lat jesteście razem. Jak uparty jak kozioł. Już dawno powinieneś się upodobnić do mnie. Ileż to, że on chce, żeby się mąż zmienił. No ale co znaczy zmienił? No był taki jak żona, tak czy nie? No to właśnie o to chodzi. I o tym mówię, że to jest w każdym z nas, że my oczekujemy, że ktoś się będzie zmieniał na nasze podobieństwo. Grupa społeczna chce, aby członek grupy, który dojdzie do grupy, no my jesteśmy grupą. Przed chwilą, przed grupą powiedział mi Marek albo Robert, że ta fajna dziewczyna to drugi raz na grupie jest.
Na tej grupie.
To jest piękne, super, że jesteś, że możemy być razem. No tak, ale jak ktoś przychodzi do grupy, no to co? Grupa oczekuje, że ten ktoś będzie, zacznie być podobny do tej grupy, nie?
Biedna.
Nie, ja myślę, że może wy,
my daje.
Oczekiwania.
Nie, kochani, ja tylko mówię, jakie są obiektywne prawdy, jakie tendencje socjologiczne, no nie? Jak psychologia działa, psyche nasza, nasze dusze jak działa. O tym mówię. Nie mówię o czymś złym, broń Bożą, o żadnej manipulacji, nie? Mówię o procesach naturalnych, które następują. Otóż taka jest tendencja, że to ktoś ma się upodobnić do nas. To Duch Święty ma się upodobnić do nas. Pan Jezus ma się upodobnić do nas. Zresztą sam powiedział, że jest naszym sługą. To jak sługą? No to ekstra. To ekstra, że Bóg jest naszym sługą. Super. Jest taki żart o kocie. O kocie, o którego pani domownicy, no państwo fantastycznie dbali. Znacie to, no nie? Tak? Słyszeliście to?
Z życia znają to.
Znacie z życia. Znacie z życia.
Państwo czerwcy.
Oto tak pięknie dbają o kota. Wszystko ten kot ma. Ten kot ma wszystko. W pewnym momencie ten kot myśli sobie. Kim ja jestem? Kim ja jestem? I dochodzi do wniosku. Jestem Bogiem. Jestem Bogiem. Zamiałczam. Zakręca się. Potrzebuje adoracji. On już mi. To jest życie. Jestem Bogiem. Tylko zamiałczę. Wszystko dla mnie. Tylko zamiałczę. Niech robi. W konsekwencji on ma się zmieniać. On ma się zmieniać i być podobny do nas. Bo się z nami zadaje. Oto jest walka. Toczy się walka. Duchowa walka. Diabeł podsyca każdego człowieka. Podsyca Kościół. Zwodzi Kościół. Aby nie wprost, nieoficjalnie, bo ktoś odważy tak powiedzieć, jak ja teraz. Chyba, że w takiej małej grupie zaufanej. Nazwiemy rzeczy po imieniu. Że oto idzie walka. Idzie walka na co dzień. Żebyśmy to my się zmieniali na mentalność Ducha Świętego. A nie tak, że to On ma być jak my. No bo my całkiem źli nie jesteśmy. Przecież, nie? Odwrócony proces. A jednak umiłowani, to On jest tym drzewem, które to drzewo rodzi owoc. Jest tylko jedno drzewo. Jest tylko jedno drzewo życia. Po owoc z drzewa życia my wyciągamy rękę. My wyciągamy rękę. Dzisiaj możemy wyciągać rękę po owoc życia. Po tym owocu poznajemy, czym jest życie. Poznajemy tę osobę. I jedząc ten owoc, pijąc ten sok pijąc, oczyszczamy swój organizm. Zaczynamy jaśniej widzieć. Jaśniej widzieć. Zaczynamy być zdrowi. Upodobniamy się po prostu. Upodobniamy się. On jest tym skarbcem. Jeśli jest coś szlachetnego, jeśli się coś może pojawić szlachetnego, prawdziwie szlachetnego, nie podrabianego. Nie, to, co na pozór, ale prawdziwie szlachetne. Dobre, niezniszczalne, piękne. O tym filozofowie mówią. Filozofowie, idealiści. My też w pewien sposób jesteśmy idealistami. Chociaż nie żyjemy mrzonkami. My wiemy, że to, co prawdziwie wartościowe, niezniszczalne, wieczne, piękne, czyste, szlachetne, musi pochodzić ze skarbca, ze źródła. Nie wyprodukuję. Ja nie wydam owocu, to dlatego jest napisane, owocem ducha są. Miłość jest. Nie wyprodukuję tego. Nie jestem w stanie. Ja mogę tylko w procesie, który się zaczyna od mojego nowonarodzenia, od nowonarodzenia każdego człowieka, w procesie tego zadawania się z Duchem Świętym, tego bycia blisko, tak jak powiedziałem, Pan Jezus w łonie Marii, nie? W środku, w zjednoczeniu, w tym samym sposobie myślenia. Ja szukam tego sposobu myślenia. Chcę tego myślenia. Chcę odczuwać puls. Puls dziecka. No nigdy nie miałem dziecka. Myślę, że mężczyźni są bardzo z tego powodu skrzywdzeni. Bardzo. I kiedyś powiem panu, panie, czemu tak skrzywdziłeś mężczyzn? Nie mamy możliwości doświadczyć tego, co tak cudowne, tak piękne w sobie życia. Tego fizycznego, no nie? My musimy to sobie wyobrazić. Zatem jest może nam trudniej. Bo fizycznie nie możemy. Więc nie mamy obrazu. Nie możemy tego przenieść. A jednak już i kobiety, i mężczyźni w sobie muszą odnaleźć puls życia Ducha Świętego. Odczuć ten puls. Odczuć te myśli. Odczuć te myśli. Jutro o tym będę mówił też. Że to jest możliwe. Taka jest wola Boża. To my na przestrzeni, w procesie upodabniamy się do Ducha Świętego. Jeśli są owoce na nas, to nie są to nasze owoce. A jednak pośrednio ludzie rozpoznają nas. Bezpośrednio po owocach Ducha Świętego. Pośrednio nas, że jesteśmy z Nim, nie? Przy Nim. Że jesteśmy Chrystusowcami. Bo słowo chrześcijanin tak naprawdę oznacza taki Chrystusowiec. No ale sam Chrystus, to słowo nie znaczy nic innego jak namaszczone, tak? Jak namaszczone. Co znaczy, że my jesteśmy namaszczeńcami. Sami nieprodukujący. Przenoszący jedynie. Zmieniający się. Pod wpływem. Ale od nas tyle zależy. Nie chcę aborcji. Nie chcę aborcji. Nie chcę usunąć ze środka. Odwrotnie. Chcę zdrowego rozwoju. Chcę wydać na zewnątrz piękne, piękną rzeczywistość. Amen?
Amen.
Pragnę. Pragnę się zmieniać. Nagrywaliśmy z Markiem i z Robertem coś takiego dla różnych osób, które mogłyby słuchać świadectw. Zapytałem Marka: Marko, od czego mam zacząć? No, może od tego, żeby się przedstawić. A Marko: no dobra, to się przedstaw. I w momencie, kiedy mi to powiedział i ja rzeczywiście chciałem się przedstawić, i mówię, nazywam się Piotr Nowak. I wtedy, wiecie co, pomyślałem sobie, że muszę, nie tak, bo tak wypada, muszę powiedzieć. Jestem chrześcijaninem. Nazywam się Piotr Nowak. Jestem chrześcijaninem. I to może wystarczyć. I chciałbym, żeby to wystarczyło. Żeby ta mentalność Ducha Świętego była mentalnością moją. Bo po tym można poznać, Ducha Świętego w nas. Po owocach na nas. No nie, po owocach na nas. Co więc wybieram? Co naprawdę chcę? Chcę naprawdę blisko zadawać się z Nim. Blisko szukać tego pulsu. Bije czy nie bije? Mówi mama. Ktoś mówi, przyszła mama, ale ona nie jest przyszłą mamą. Ona już jest mamą. Ona już jest mamą. Bije, nie bije. O, kopnęło. Kopnęło, kopnęło. Jaka radość. Skopnięcie? Jaka radość. Mówi, zobacz, 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 weź tu rękę. Połóż tu rękę, tu połóż rękę. Tu połóż rękę. Wiecie, chcę mówić, połóż rękę. Połóż rękę, zobacz życie. Nie? Niech to życie ciebie dotyka. Niech emanuje, niech słowa Pana Jezusa się ziszczą. Niech pokój wasz spoczywa na innych. Ten, który ja wam daję, nie jak świat daje, ja wam daję. I tchnął na nich ducha Pan Jezus. Stąd mieli ten pokój, stąd mogli udzielić. Nie z siebie. Pan mówi tak, jak ja wam daję, ode mnie. Umiłowani, przynoszę wam to słowo o Duchu Świętym, który ma taką mentalność, charakterystyczny sposób myślenia, charakterystyczny, szczególny sposób kontaktowania się z rzeczywistością. Ale pierwszą rzeczywistością to jesteś ty. To jestem ja. To każdy z nas jest tą pierwszą rzeczywistością. Pierwszym kontaktem Jego. To jest jedność, jedność życia. Jedność zatem w przemianie. Czy możesz powiedzieć, bracie, mój siostro, mentalność Ducha Świętego moją mentalnością? Tak sobie zapisałem, pragnę mieć mentalność Ducha Świętego, więc mówię. Oto jestem, Duchu Święty. Przekształcaj moją świadomość. Poszerzaj przestrzeń wolności we mnie oraz wokół mnie. Pragnę być podobny do Ciebie. Nie Ciebie będę przekształcał na mój obraz. Proszę, prowadź mnie. Pragnę mieć mentalność Ducha Świętego. Czy możemy w modlitwie to wyznać? Razem w modlitwie. Powstaniemy?
Alleluja.
Alleluja. Alleluja. Módlmy się tak, jak Duch Święty nas dotyka, prowadzi. Och, Panie, tak bardzo dziękujemy za to, że jesteś w nas i teraz pośród nas, na tej grupie, dzisiaj, wieczorem, przy nas. Odbieramy to życie, odbieramy to uderzenie życia, ten puls życia od Ciebie, słowa, od Ciebie dotknięcie. Zbawco, dziękuję, że tak jak obiecałeś, przyszedłeś do nas w Duchu Świętym, jako żywa osoba, realna, bliska. Dziękuję. Dziękuję za to. I wybieramy, chcemy, pragniemy, prosimy Ciebie o łaskę. O łaskę, aby nic nie było przeszkodą. Co jest w naszej ludzkiej mentalności? Co jest z nas? Niech nie oddziela nas od Ciebie. To, co z nas, niech umyka. Niech to, co Twoje w naszym charakterze, w naszej mentalności, w naszych cechach, w sposobie myślenia, to, co od Ciebie, niech staje się nasze. Prosimy, pomóż nam w tym. Panie, dziękuję za to, że jesteś wierny, że uwierzyłeś w nas, że się nie zrażasz. Oto, Panie, pomóż nam, aby z każdym miesiącem, z każdym rokiem naszego chodzenia z Tobą więcej Twoich owoców, więcej Twojej mentalności na nas było, aby to było widoczne przez innych, aby emanowało, aby rzeczywistość była zmieniana. Proszę Cię, Duchu Święty, tak jak jesteś z nami, dotknij nas. Dotknij Twoim świętym dotknięciem, czystym, wspaniałym. Hallelujah. Hallelujah.